Witam ponownie Państwa i mojego gościa, doktor nauk medycznych Klaudię Plintę, specjalistkę w dziedzinie neurologii. O rozpoznanie chciałam teraz zapytać Panią doktor, czy trudno postawić diagnozę?
Kryteria rozpoznania pozostały jakby takie same, to znaczy nie każdy napad drgawkowy to padaczka. W ogóle nie rozpoznajemy padaczki po pierwszym napadzie drgawkowym z reguły. Padaczkę możemy rozpoznać, jeżeli występują nawracające, czyli no co najmniej dwa napady w okresie większym niż 24 godziny. Czyli na przykład jeżeli jest szereg napadów w ciągu jednej doby, ciągle traktujemy to jako jednorazowy epizod. Przyczyn tych napadów drgawkowych, może, czy tylko nie drgawkowych, zaburzeń ruchowych takich napadowych może być wiele, choćby kardiologiczne. Każdy pacjent z rozpoznaną padaczką, czy jest obserwowany w tym kierunku, musi mieć diagnostykę kardiologiczną, bo bardzo często objawy neurologiczne są tak naprawdę wtórne do zaburzeń serca. Tak więc diagnostyka bardzo się nie zmieniła, bo my nadal nieco wyczekujemy, to znaczy po tym pierwszym napadzie z reguły czekamy na drugi i pacjent nie jest z rozpoznaniem padaczki, no chyba że na przykład w zapisie EEG jest ewidentnie nieprawidłowy zapis, chyba że jest jakaś ogniskowa przyczyna, na przykład guz w głowie, gdzie z bardzo dużym prawdopodobieństwem istnieje ryzyko, że te napady będą nawracać, więc dla bezpieczeństwa tego chorego to leczenie z reguły jest wdrażane.
Czyli ten tomograf komputerowy czy rezonans coś do diagnostyki wniósł?
Oj tak, wniósł szalenie dużo. Każdy pacjent diagnozowany w kierunku padaczki ma oprócz tego takiego najbardziej znanego badania EEG, przechodzi badanie obrazowe głowy. No, literatura sugeruje, że raczej wskazany jest rezonans, natomiast jeżeli by rozważać te przyczyny zwyrodnieniowe, to na przykład tomografia jest znacznie lepsza do diagnozowania na przykład stanów pourazowych, gdzie lepiej pokaże obecność krwi albo ją wykluczy w głowie takiej wynaczynionej po urazie na przykład. Tomografia też jest dobrym narzędziem do oceny zwapnień, na przykład w przebiegu zespołu choroby Fara, które również mogą współistnieć gdzieś z tą padaczką. Dlatego literatura sugeruje rezonans głowy. Z reguły pacjenci z rozpoznaną padaczką przynajmniej raz w życiu ten rezonans głowy mają, natomiast nie jest błędem na przykład u chorego, który był zaopatrywany w ramach SOR-u czy izby przyjęć po takim pierwszorazowym napadzie wykonanie badania taka głowy. Broń Boże, nie jest to błędem.
Dla pacjenta, który słyszy taką diagnozę, budzi to przerażenie? Nie, niezgodę, brak akceptacji?
Trochę lęku, na pewno lęk i z czasem pojawia się też ten brak akceptacji ze względu na konieczność regularnego przyjmowania leków. Jak się okazuje, najwięcej niepowodzeń terapii, farmakoterapii, badaczki wynika z tak zwanego braku compliance, czyli braku zgodności pobierania leków, nieregularności w pobieraniu leków, czyli odstawianiu samowolnym leków.
Czy takie przynosi skutki uboczne, że pacjenci ryzykują i nie biorą?
Wydaje się, że nie. Te leki są różnorodne, są nowe. Oczywiście, że mają swoje działania niepożądane. Część z nich nie jest absolutnie powiedziane, że musimy je rozwinąć. Wynika to chyba raczej z takiej niezgody na przewlekłe leczenie. Jeżeli jesteśmy dobrze leczeni, napadów nie ma, czemu brać, mam leki. I z reguły u każdego pacjenta z padaczką gdzieś w przebiegu tego leczenia pojawia się taki okres próby odstawienia leków. No różnie się on kończy, raz dobrze, raz źle, w sensie, że raz napadem, a raz nie. No ale z reguły i tak do tego leczenia należy wrócić. Jeżeli chodzi o te działania niepożądane, to te leki są na tyle teraz bezpieczne, skuteczne, że przecież jeżeli mamy kobiety w ciąży, czy kobiety potencjalnie w ciąży, czyli wszystkie młode panie w okresie prokreacyjnym, one z rozpoznaniem padaczki również muszą być leczone. I mamy leki, które traktujemy jako bezpieczne.
Czy mama z epilepsją oznacza dziecko z epilepsją?
Nie. Istnieje nieco wyższe ryzyko rozwoju tej padaczki u dziecka. Nie jest to absolutnie pewne.
Pani doktor, czy padaczkę można wyleczyć?
I to zależy, ponieważ jeżeli przyczyną padaczki jest nieprawidłowa struktura mózgu, na przykład w obrębie płata skroniowego, jakaś drobna blizna, na przykład po jakimś epizodzie zapalnym, nawet w życiu płodowym jeszcze, która to jest źródłem tych zaburzeń czynności elektrycznej neuronów i wiemy, że one będą nieprawidłowo działały, dopóki ta blizna tam będzie. U niektórych pacjentów można rozważyć leczenie operacyjne, które polega właśnie na wycięciu tego ogniska padaczko-rodnego. Wtedy możemy mówić, że pacjent jest wyleczony. Też jest duża grupa pacjentów, u których faktycznie z czasem udaje się od tych leków odejść. Czy on jest wyleczony, czy on jest zaleczony, to już na to pytanie mi jest trudno odpowiedzieć. Czy można powiedzieć, że pacjent jest wyleczony, jeżeli nie ma napadów na farmakoterapii dobrze dobranej? W mojej ocenie tak, ponieważ to tak jak z leczeniem nadciśnienia. Czy my jesteśmy wyleczeni, kiedy bierzemy leki i mamy dobre wartości ciśnienia tętniczego? No i tak i nie. No i podobnie do padaczki.
proszę powiedzieć, jak powinniśmy zachować się w obecności człowieka, który właśnie ma atak epilepsji?
Mhm. Zachować spokój, najważniejsze, nie panikować. A druga rzecz, asystować choremu. Jeżeli pacjent leży, nie wiem, na krawędzi chodnika, odsunąć, żeby nie uderzał o kant ręką, głową, żeby nie powodował wtórnych urazów. Jeżeli jest to możliwe, podłożyć coś miękkiego pod głowę. To nie musi być wysoka poduszka, wystarczy złożona kurtka, żeby nie uderzał tą głową o podłogę. Jeżeli napad się zakończy, no to położyć pacjenta na przykład w pozycji bezpiecznej na boku. To co ważne, to też świadomość, że pacjenci po napadzie nie od razu się wybudzają. To trwa kilkanaście minut. W tym czasie pacjent może być senny, może mieć taką ograniczoną świadomość. On generalnie w tym dniu po napadzie już będzie taki trochę senny i taki spowolniały, natomiast to się pozbiera. W tam ciągu kilkunastu minut ten pacjent, jeżeli to jest jednorazowy napad, to ten pacjent się powinien pozbierać. To co też istotne, to kontrolowanie czasu, ponieważ bardzo często jako świadkowie zdarzenia będziemy pytani o to, jak przebiegał napad. I kiedy pierwszy raz, czy w ogóle kiedy widzimy napad drgawkowy, nam się wydaje, że to trwa bardzo długo. Często osoby świadkujące, obserwatorzy tych zdarzeń mówią, że no, napad trwał 20 minut, 30 minut. Taka możliwość oczywiście klinicznie istnieje, ale wydaje się, że to byłby głęboki stan zagrożenia, że pacjent byłby w fatalnej formie i wymagałby działań już takich naprawdę zaawansowanych. Z reguły napady trwają minuty. Na przykład, jeżeli mamy duży napad, taki faktycznie tonicznokloniczny, może być poprzedzony krzykiem, upadek, wyprężenie, czyli takie maksymalne ściśnięcie mięśni z wyprężeniem, kolejno drgawki. I się okazuje, że faza toniczna, czyli ta wyprężenia kloniczna drgawkowa, one trwają po około minutę. Czyli dwie minuty mamy po napadzie plus to takie splątanie ponapadowe. Ważne będzie też, żebyśmy zanotowali, jak ten napad przebiegał. Czyli na przykład, jak pacjent padł na ziemię, czy drgawki pojawiły się na przykład w określonej części ciała, czy od razu były ogólnione, czy przeszły z jedną strony na drugą, czy przed utratą świadomości, jeśli ona w ogóle była, występowały jakieś zrywania mięśniowe. Tam trochę mówi o lokalizacji, tak? Czy to był napad taki pierwotnie uogólniony, czy wtórnie uogólniony. To też troszeczkę nam różnicuje później farmakoterapię.
Padaczka padaczce nierówna. Czy można postawić jakiś wspólny mianownik?
Można postawić wspólny taki biologiczny mianownik, czyli co jest przyczyną. Tak, nieprawidłowa czynność bioelektryczna mózgu, napady zsynchronizowanych, nadmiernych wyładowań neuronów, czyli komóreczek nerwowych. No i oczywiście, że inaczej przebiegać będzie padaczka u dziecka z wielowadziem, z zespołem genetycznym, na przykład z zespołem Lennoxa-Gastaut, gdzie no, tutaj ta politerapia przeciwdrgawkowa będzie trudna do prowadzenia. I te dzieci z reguły wymagają takiej już specjalistycznej, jeżeli chodzi o specjalistyczne centra epileptologii prowadzenia i padaczka nie będzie ich największą chorobą. To są osób zdrowych, którzy mają tylko padaczkę, na jednym leku prowadzą się na przykład bardzo dobrze, funkcjonują społecznie, chodzą do pracy, mają dzieci, mają męża, uczą się w szkołach wybitnie dobrze, osiągnięcia mają społeczne, kulturalne. To ta padaczka współistnieje. Jest, bo wymaga oczywiście farmakoterapii, wymaga tej higieny dnia codziennego, natomiast no nie rzutuje, wydaje mi się, bardzo na takie codzienne funkcjonowanie.
Jest jak wiele innych chorób przewlekłych.
Tak, tak, zwłaszcza biorąc ciągle pod uwagę jej częstość występowania, która jest ogromna. Jedna osoba na 100 na ulicy ma padaczkę.
Co pani doktor myśli o dietach, które mają wspomagać leczenie?
No ta dieta ketogenna. Dieta ketogenna faktycznie jest metodą leczenia dedykowaną, czyli tutaj jest to nie podstawa, może nie zawsze leczenia, ale bardzo istotny czynnik leczenia padaczki w przebiegu dwóch padaczek dziecięcych. Dieta ketogenna może być stosowana już od pierwszego miesiąca życia, czyli u tych maleńkich dzieci też. Z reguły prowadzimy ją około 2-3 lata, może być dłużej, po czym stopniowo się z niej wychodzi. My tak naprawdę nie wiemy, czemu obecność tych ketonów, czyli właśnie tych ciał powiedzmy tłuszczowych, pozytywnie wpływa na brak napadów. Tak w skrócie, dieta ketogenna odnosi się do stosunku 3:1 albo 4:1. Czyli na każde 4 gramy tłuszczu pacjent ma przyjmować 1 gram białka i 1 gram węglowodanów, no i analogicznie do 3:1. To jest dieta wysokotłuszczowa, normobiałkowa, czyli ten poziom białka jest powiedzmy zalecany taki jak dla osób bez tego obciążenia i ubogowęglowodanowa, czyli przekład cały metabolizm energetyczny przekładany jest wtedy na te tłuszcze. I jest, tak jak mówię, w tych na pewno skuteczna, w tych dwóch typach padaczki. Natomiast często jako uzupełnienie, zwłaszcza w tych padaczkach w wieku wczesnodziecięcego, gdzieś ta propozycja diety ketogenicznej się może pojawić.
Pani doktor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Wierzę, że w sposób dostępny dostarczyłyśmy.
Bardzo bym chciała.
Pani doktor,
bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wiedzy. A jak już powiedziałyśmy, rzetelna wiedza to mniej lęków.
Tak, wiedza bywa przekleństwem, ale na pewno taka wiedza społeczna o podarce nie jest zła.
Doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, specjalista, neurolog, była dziś naszym gościem. Serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam za tydzień. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.